Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Nasz ojczysty kalendarz jest wypełniony licznymi rocznicami pamięci narodowej. Oprócz tych radosnych, niestety liczniejsze są te związane z rozmaitymi dramatycznymi wydarzeniami i tragediami, które w męczeństwie hartowały ducha narodu. Dlatego wiosną, w kwietniu i maju z wielką czcią wspominamy polskich żołnierzy zamordowanych w sowieckich obozach. 3 maja w konkatedrze pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Ostrowie Wielkopolskim, podczas mszy świętej w intencji ojczyzny i miasta Ostrowa, odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą księdzu podpułkownikowi Andrzejowi Niwie. Uroczystość ta była inspirowana przez Stowarzyszenie Pamięci Kapelanów Katyńskich, pielęgnujące pamięć o działalności i męczeństwie polskich księży, żołnierzy. Podczas tej uroczystości zabrał także głos prezes stowarzyszenia, pan Łukasz Stefaniak.
Od kilkudziesięciu lat czcimy pamięć pomordowanych oficerów w obozach NKWD. Ogólnie mówi się, iż była to zbrodnia katyńska. Wiemy, że zginęło ponad 20 tysięcy oficerów. Jednak rzadko kojarzymy to z faktem, iż tym oficerom w tych obozach towarzyszyli duchowni. Duchowni różnych wyznań. W świetle wiedzy, którą posiadamy na dzień dzisiejszy, to jest wiedza niepełna, gdyż jak wiemy, nie ma jeszcze listy białoruskiej katyńskiej. Ale w świetle wiedzy tej, którą już mamy, to wiemy, że w zbrodni katyńskiej śmierć poniosło 33 duchownych różnych wyznań. 26 było wyznania rzymskokatolickiego, 1 grekokatolik, 3 prawosławnych, 2 ewangelików i 1 rabin. Wszyscy oni byli świadomi kielicha, jaki ich czeka. Jednak nie w chwili śmierci, nie w chwili, kiedy dostali się do niewoli, ale w chwili, kiedy składali żołnierską przysięgę. Byli oni wierni Bogu i ojczyźnie aż do śmierci. Jednym z takich duchownych był ksiądz podpułkownik Andrzej Niwa. Urodzony w Chechłach koło Ropczyc, kapłan diecezji tarnowskiej, służył jako kapłan w różnych parafiach. Następnie kapelan Wojska Polskiego Korpusu Ochrony Pogranicza Sienkiewicza i w 1936 roku trafił do Wielkopolski, do parafii świętego Mikołaja w Ostrowie. Służył żołnierzom z Ostrowa, z Pleszewa i z Krotoszyna. W sierpniu 1939 roku został przeniesiony na proboszcza do Tarnowa. I tam z żołnierzami udał się na front, w nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli, był więźniem obozu Starobielska, zginął w Charkowie. W ubiegłym roku nasze stowarzyszenie postanowiło uhonorować, uczcić jego pamięć w Ostrowie. Życzliwie przyjął nas nieżyjący niestety już ksiądz Krzysztof Neumann. Nie trzeba było długo przekonywać księdza kanonika, ażeby uczcić pamięć księdza Niwy w tej świątyni. Wiemy, stało się tak, jak chciał Bóg i dziś wierzymy, że ksiądz Andrzej razem z księdzem Krzysztofem błogosławią nam z okna domu ojca. Kiedy żegnaliśmy się z księdzem Neumannem, w kruchcie tej fary powiedział do nas tak: panowie, miejsce, które wybraliśmy, jest dobre. W kaplicy Matki Bożej ciągle trwa modlitwa. Były to mądre słowa duchownego. Gdyż jeżeli chcemy mówić o wyniesieniu na ołtarze księdza Andrzeja Niwy, modlitwa jest niezbędna. Ksiądz Andrzej jest jednym z kandydatów w procesie męczenników wschodu. I tu dziś, z tego miejsca proszę was, drodzy ostrowianie, kiedy będziecie wstępować z miasta w dzień na modlitwę, odmówcie zdrowaśkę za i wstawiennictwem księdza Andrzeja. O to was bardzo proszę.
Na łączach telefonicznych mamy pana doktora Łukasza Stefaniaka. Halo, dzień dobry panie Łukaszu.
Halo, halo, dzień dobry. Witam pana redaktora, witam państwa.
Panie Łukaszu, Stowarzyszenie Pamięci Kapelanów Katyńskich. Jak powstało i jak działa ważna instytucja w życiu społecznym, w życiu historycznym naszego kraju.
Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Krajeńskich zawiązało się formalnie w 2017 roku. Nasze stowarzyszenie działa w oparciu o prawo o stowarzyszeniach, prawo powszechne oraz w oparciu o prawo kościelne, gdyż mamy kościelną osobowość prawną nadaną stosownym dekretem biskupa polowego Wojska Polskiego, jego ekscelencji księdza generała Józefa Gustka oraz mamy jego asystenta kościelnego w osobie księdza pułkownika Zbigniewa Kępy. Nasze stowarzyszenie powstało po to, ażeby w skuteczny sposób gromadzić materiały o kapelanach katyńskich, wszelkie informacje z archiwów oraz żeby informować społeczeństwo polskie o ich misji, którą pełnili w obozach zagłady, misji, której byli wierni aż do śmierci i razem z polskimi oficerami znaleźli się w dołach śmierci. Przyjęliśmy zadanie, które wcześniej wypełniał kierowany przez panią Barbarę Tarkowską wolontariat katyński, gdzie grupa krewnych związanych z kapelanami katyńskimi przez lata gromadziła informacje o nich. Wiadomo, że stowarzyszenie, które posiada osobowość prawną, ma wiele szersze możliwości działania, pozyskiwania funduszy oraz realizowania w sposób skuteczny celów. Jak wiadomo, część duchownych katolickich została zgłoszona do wstępnej fazy przygotowywanego procesu beatyfikacji męczenników Wschodu. Celem naszego stowarzyszenia jest, ażeby w przyszłości taki proces się rozpoczął i żeby duchowni katoliccy, jako przedstawiciele wszystkich więźniów, którzy zginęli z zbrodni katyńskiej, zostali wyniesieni jako męczennicy za wiarę. Generalizując, można powiedzieć, że mamy dwa cele. Pierwszy cel, gromadzenie informacji o kapelanach katyńskich ze wszelkich dostępnych źródeł. Jest to też trudne, gdyż źródła rosyjskie są zamknięte. Nie ma tutaj życzliwości. Nie wiemy, co się dzieje z listą białoruską, listą katyńską. Także tutaj są, można tak powiedzieć, że spadkobiercy oprawców prawdę o Katyniu cały czas trzymają w zamknięciu. Także tutaj jeszcze dużo, dużo rzeczy nie wiemy, ale staramy się gromadzić materiały z tych miejsc, gdzie są możliwości. Drugi natomiast nasz cel to, jak wiadomo, żeby był proces beatyfikacyjny, kogokolwiek musi być kult. Jeśli nie ma wiedzy w społeczeństwie, nie ma tego kultu. Dlatego wszystkie znaki pamięci, które tworzymy, tablice memorialne, ale i adębów pamięci, służą temu, ażeby budować kult męczenników w różnych środowiskach lokalnych. I właśnie realizując ten cel, trafiliśmy do Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie w latach 1936-39 administratorem parafii wojskowej pod wezwaniem świętego Mikołaja był ksiądz podpułkownik Andrzej Niwa.
Panie Łukaszu, pierwsze pytanie, które chciałbym panu zadać. Skąd u pana zainteresowanie i takie zaangażowanie w tej sprawie?
Zainteresowanie Katyniem narastało od młodych lat. Jestem miłośnikiem historii. Kiedy zawiązaliśmy przy katedrze polowej konfraternię świętego Jakuba, wówczas zacząłem się spotykać z losami, z historią oficerów, kapelanów, którzy zginęli w Katyniu. I tutaj takim pomostem i ojcem duchowym, który zaszczepił, zainspirował we mnie tą iskrę działalności na tej niwie, był właśnie nasz asystent kościelny, ksiądz pułkownik Zbigniew Kępa. Środowisko wolontariatu katyńskiego składa się w dużej mierze z ludzi sędziwych. Poprosiła, żeby grupa młodszych osób wsparła ich. I tak to się zaczęło. No, na dzień dzisiejszy, po ponad 3 latach działania, Mamy członków zwyczajnych, 48 osób, którzy pochodzą z różnych rejonów Polski. Oprócz tej grupy ludzi starszych, starszego pokolenia, powyżej 50, a nawet 90 lat, są ludzie z pokolenia 30, 40, 50-latkowie, którzy po prostu z nową energią, w dynamiczny sposób starają się działać, za co jestem im bardzo, bardzo wdzięczny. A jak widać, efekty tej naszej działalności są dosyć spore, gdyż na przestrzeni 3 lat utworzyliśmy przy Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej pierwszą w Polsce aleję dębów pamięci kapelanów katyńskich, gdzie są uczczeni wszyscy 33 duchowni, a warto powiedzieć, że są to duchowni różnych wyznań. Kiedy czcimy pamięć poległych, nie rozróżniamy. Czcimy pamięć wszystkich bez względu na wyznanie, gdyż połączył ich wspólny los i wspólnie budowali ducha u jeńców obozów, którzy byli traktowani w sposób nieludzki, którzy przebywali w warunkach urągających godności nie tylko oficerskiej, ale człowieczej. Dlatego, gdzie jest to możliwe, przy sanktuariach, celem budowy kultu upamiętniamy wszystkich. Natomiast w miejscach działalności poszczególnych katolickich duchownych, przedwojennej działalności, staramy się upamiętniać tak, jak działali, czyli tak jak ksiądz Niwa działał w Ostrowie, upamiętniliśmy księdza Niwę w Ostrowie. Ksiądz Edward Homa działał w Skierniewicach, było odsłonięcie tablicy w kwietniu w Skierniewicach. Tak buduje się kult lokalny. Trzeba powiedzieć, że ludzie nie wiedzą o kapelanach katyńskich. Duchowni nie posiadają tej wiedzy. A bardzo często, rozmawiając z biskupami, oni dowiadują się dopiero od nas, że byli tacy męczennicy, którzy są kandydatami do procesu beatyfikacyjnego.
Panie Łukaszu, kapelani polscy, funkcja, która powstała po 123 latach niewoli, ich historia sięga 19 roku. Czy może nam pan przybliżyć troszeczkę, jak rola kapelanów odrodziła się w Wojsku Polskim?
Tak, kapelani w Wojsku Polskim pełnili bardzo ważną funkcję. Mamy rok 1920, Bitwa Warszawska. Wkład księdza Ignacego Skorupki, który poderwał do walki, ale kapelani wypełniali obowiązki względem dusz żołnierskich. Spowiadali, udzielali sakramentów, towarzyszyli na placu boju. I jak widzimy z ich placówek duszpasterskich, na przykładzie chociażby Ostrowa, ksiądz Andrzej Niwa i przygotowywał dzieci do pierwszej komunii świętej. Posiadamy takie zdjęcie, grupki dzieci z lat 30., które były przez niego przygotowywane do pierwszej komunii świętej. Prowadził procesję Bożego Ciała w Ostrowie przed monstrancją, która znajduje się obecnie w konkatedrze. Udzielał małżeństw. W Ostrowie zachowały się 2 akty ślubu właśnie, gdzie ksiądz Andrzej Niwa udzielał ślubu żołnierzom. Dlatego widzimy, że spełniali pośród żołnierzy taką misję, jaką pełnią duchowni we wspólnotach parafialnych.
A czy trzeba było mieć jakieś specjalne predyspozycje, by zostać kapelanem wojskowym?
Kapelani wojskowi to była pewna elita. Trzeba powiedzieć, że nie każdy zostawał kapelanem wojskowym, a zostać kapelanem wojskowym to było wyróżnienie. Nie wiązało się to tylko z tym, że kapelan wojskowy posiadał uposażenie płacone przez państwo polskie. Ale do kapelani wybierano najlepszych. Ta właśnie elita towarzyszyła żołnierzom. Byli to kapelani zawodowi. Druga grupa natomiast, która w 1939 roku dostała się do sowieckiej niewoli, byli to kapelani rezerwy, którzy końcem sierpnia 1939 roku i początkiem września byli wcieleni do Wojska Polskiego. Na co dzień oni pełnili swoją pługę w parafiach diecezjalnych. Także wśród męczenników, kapelanów są 2 kategorie. Kapelani zawodowi i kapelani rezerwy. Jeśli chodzi o Ostrów Wielkopolski i generalnie tereny na zachód od linii Wisły, powiedzmy, to jest to realizacja pewnej strategii naszego stowarzyszenia, gdyż do tej pory wiedza o kapelanach katyńskich to była głównie Podkarpacie, Małopolska i Lubelszczyzna. Natomiast w innych rejonach Polski, gdzie pracowali, gdzie pełnili przed wojną posługę, są dalej nieznani. W tamtym roku postanowiliśmy, że ruszymy w kierunku Wielkopolski i w ten właśnie sposób trafiliśmy do Ostrowa Wielkopolskiego. I Ostrów Wielkopolski jest to pierwsze miejsce w ogóle w Wielkopolsce, gdzie uczciliśmy tablicą memorialną kapelana. Niedługo podobne odsłonięcie tablicy będzie miało miejsce w Poznaniu, w kościele garnizonowym, gdzie uczcimy wszystkich duchownych, którzy byli związani z ziemią wielkopolską, bądź przez urodzenie, bądź przez posługę kapelańską. Jest we mnie taki zamysł, kiedy jechałem do Ostrowa Wielkopolskiego, przypomniała mi się wizyta w Sanktuarium Narodowym Świętego Józefa w Kaliszu. Mamy rok Świętego Józefa. W sanktuarium pięknie upamiętnieni zostali duchowni ofiary totalitaryzmu nazistowskiego. I tak sobie myślę, czy dla pewnej symetrii, a zarazem jako element budowania kultu, czy nie powinni być tam również upamiętnieni duchowni, którzy zginęli na wschodzie. I mam taki zamysł właśnie zwrócić do księdza kustosza, aby rozważył taką możliwość upamiętnienia 33 duchownych w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Wierzę, że ta audycja w Radio Rodzina Kalisz, którą właśnie realizujemy, będzie takim przekroczeniem pewnego progu, efektem którego będzie właśnie realizacja tego projektu i upamiętnienie kapelanów kachińskich u świętego Józefa w Kaliszu.
Stowarzyszenie Pamięci Kapelanów Katyńskich jest organizacją prężnie działającą. A jak osoby zainteresowane mogą poznać waszą działalność? Wiem, że wydajecie biuletyn, macie swoją stronę internetową. Gdzie was szukać w mediach?
Mamy od roku, dzięki pracy jednego z naszych członków, budowaną profesjonalną stronę internetową. Staramy się obecnie o środki, ażeby powstał film dokumentalny o kapelanach katyńskich. Od roku w Polskim Radiu Rzeszów realizowane są audycje poświęcone wszystkim 33 duchownym. Ostatnia audycja z tego cyklu będzie miała miejsce 30 maja tego roku. Te audycje można słuchać online, na żywo, w niedzielę o godzinie 16:05. Staramy się działać dynamicznie.
Panie Łukaszu, dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję za pana zaangażowanie w sprawę, która jest tak istotna i ważna dla pamięci narodu naszego. Dziękuję za uroczystość piękną w Ostrowie Wielkopolskim. Myślę, że Kalisz chętnie przyjmie wspólną modlitwę za wszystkich kapelanów poległych tych na wschodzie i na zachodzie naszego kontynentu. Jeszcze raz dziękuję. Gościem Radia Rodzina był pan Łukasz Stefaniak, prezes Stowarzyszenia Pamięci Kapelanów Katyńskich. Panie Łukaszu, szczęść Boże.
Dziękuję panu, panie redaktorze, dziękuję państwu. Szczęść Boże.
Kolejnym moim rozmówcą jest pani Barbara Tarkowska, redaktorka książki o pułkowniku Andrzeju Niwie. Dzień dobry, pani Barbaro.
Dzień dobry, witam.
Pani Barbaro, jest pani również członkinią Stowarzyszenia Pamięci Kapelanów Katyńskich.
Jestem członkiem Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich i jednocześnie jestem bratanicą księdza majora Jana Leona Ziółkowskiego, kapelana Wojska Polskiego, który zginął w Katyniu.
Właśnie chciałem zapytać, skąd zainteresowania martyrologią polskich oficerów, kapłanów, ale to po prostu rzecz naturalna, rodzinne wspomnienia, pamiątki. Kiedy pani poznała historię swojego krewnego i innych bohaterów tamtych czasów?
Od rodziców wiedziałam od początku, od dzieciństwa, że stryj, bo to był brat mojego ojca, zginął w Katyniu, że był kapelanem przed wojną w Stanisławowie, w Czartkowie, w Wilnie, w Jarosławiu, zginął w Katyniu i później mijało wiele lat, jak już wychowałam swoje dzieci i miałam trochę więcej czasu, postanowiłam odtworzyć dzieje księdza, gdzie on służył przed wojną. W rodzinie brakowało takich informacji.
Czy to było jeszcze przed czasem odwilży, przed uzyskaniem
to
niepodległości?
Było jeszcze tak, to było od 1973 roku. Wtedy się wszystko zaczęło, bo ja przypadkowo zobaczyłam w książce przeszmuglowanej z Anglii fotografię z Katynia i tam było wspomnienie ocalonego jeńca Stanisława Swianiewicza, który opowiadał, jak ksiądz Łukowski w obozie w Kozielsku odprawiał tajne msze święte i spowiadał jeńców, spacerując z nimi po obozowych dróżkach. To jest taka podstawowa książka, Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów i tam to wszystko jest opisane. No wtedy postanowiłam ja razem z rodziną, żeby odtworzyć dzieje stryja. Jak zaczęliśmy odtwarzać dzieje naszego stryja, to się okazało, że tych kapelanów jednak było więcej. No i tak po nitce do kłębka zaczęliśmy po wydaniu ksiąg katyńskich, to była księga Katyń, potem Charków, Miednoje, to było w latach 2000-2006. Zobaczyliśmy nazwiska i fotografie niekompletne tych wszystkich kapelanów. No i doszliśmy do wniosku, że trzeba po prostu ich w jakiś sposób upamiętnić. W 2007 roku prezydent Lech Kaczyński pośmiertnie odznaczył księdza Żółkowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla niepodległości. Potem w listopadzie 2007 roku wszyscy Katyńczycy byli awansowani o jeden stopień wyżej. Wśród nich właśnie ksiądz Żółkowski, ksiądz Niwa i jeszcze inni z wyjątkiem tych, którzy zginęli na Ukrainie, ponieważ nie było wtedy jeszcze księgi cmentarnej Bykownia. I w ten sposób doszło do 2010 roku, kiedy była katastrofa smoleńska. Po katastrofie smoleńskiej z Moskwy, z prokuratury wojennej w Moskwie przysłali do Instytutu Pamięci Narodowej po raz drugi fotokopię list katyńskich wywozowych z Kozielska, z Ostaszkowa, ze Starobielska. I tam na tych listach były nazwiska tych wszystkich kapelanów, oczywiście bez informacji, że to byli kapelani, bo nigdzie na listach katyńskich nie ma informacji, kim byli, jakie oficerowie, jakie mieli stopnie, jakie pełnili, mieli zawody, jakie funkcje. No i w ten sposób doszliśmy do wniosku, tu jeszcze z taką grupą inicjatywną ze Stowarzyszenia Warszawska Rodzina Katyńska w 2009 roku, kiedy otworzyła się możliwość zgłoszenia kapelanów katyńskich na kandydatów do procesu beatyfikacyjnego męczenników wschodu, zgłosiliśmy ich, wśród nich był ksiądz Andrzej Niwa. Do tego potrzebne były materiały do biografii, więc zaczęliśmy jako wolontariusze katyńscy najpierw zbierać te materiały. W 2013 roku z pomocą oficyny wydawniczej Zbroja żeśmy wydali taką książkę Kapelani Wojska Polskiego pomordowani na wschodzie 1940-41. Tam były opublikowane przez nas wszystkie materiały. No a później w 2018 roku przekazaliśmy wszystkie materiały do powstałego wtedy Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich i w ramach tego stowarzyszenia już zaczęliśmy opracowywać takie poważne książki z opisem dziejów kapelańskich. I pierwsza książka to była właśnie książka o dziejach księdza Andrzeja Niwy, który był księdzem diecezji tarnowskiej. Potem w 1927 roku został powołany na kapelana rezerwy i później w 1930 roku powołany na kapelana zawodowego. To był taki awans społeczny, można powiedzieć. To był zaszczyt dla księży, bo oni byli wybierani do służby wojsku. I ksiądz Andrzej Niwa, jego pierwszą pracą była praca w Korpusie Ochrony Pogranicza przy granicy z Białorusią Sowiecką. To był bardzo ciężki tam był teren. Przez rok tam pracował, a później doceniono jego zdolności organizacyjne, siłę, jaką przekazywał modlitwę dla tych żołnierzy służących na kresach i został kierownikiem rejonu duszpasterstwa wojskowego. To była taki rejon, kwaterował w Próżanie, taka miejscowość Próżana. Później tam po 5 latach został przeniesiony na krótko do Grudziądza i z Grudziądza został przeniesiony do Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie był proboszczem parafii wojskowej i jednocześnie służył jednostkom wojskowym, które kwaterowały blisko granicy zachodniej. Można powiedzieć, że ksiądz Andrzej Niwa był kapelanem służby granicznej, bo rozpoczynał swoją pracę kapelańską przy granicy wschodniej, a zakończył ją przy granicy zachodniej, czyli w niedalekiej odległości od granicy z Niemcami.
Pani Barbaro, interesuje mnie w tym wątku, o którym pani opowiada, jeżeli możemy porozmawiać o tej pierwszej pracy młodego kapelana, młodego księdza, który zostaje zaangażowany w ochronę polskich granic w Korpusie Ochrony Pogranicza.
Tak.
Gdyby pani nam powiedziała, dlaczego to była tak trudna praca, tak trudna misja?
Korpus Ochrony Pogranicza powstał w 1924 roku. Ponieważ po wojnie polsko-bolszewickiej na Kresach Wschodnich było niebezpiecznie ze względu na to, że przenikały bandy przemytnicze silnie uzbrojone w broń maszynową, które atakowały ludność, majątki ziemskie, ludzi w miasteczkach, wioski, zabierały żywność, bydło, konie i po prostu ci ludzie na Kresach stamtąd uciekali. Oni nie mogli tam mieszkać ani żyć, bo się bali o swoje zdrowie, o swoje życie. Pisali petycje różne do marszałka Piłsudskiego, do Sejmu, Senatu z prośbą, żeby przysłali wojsko na Kresy Wschodnie do ochrony. Ale wojska nie można tam było wysłać z tego względu, żeby nie doszło do konfliktu zbrojnego z Armią Czerwoną, tam z wojskiem rosyjskim. I wobec tego w 1924 roku, dokładnie było 17 września 1924 roku, zarządzenie ministra spraw wojskowych, to wtedy był Władysław Sikorski ministrem, został powołany Korpus Ochrony Pogranicza jako formacja do szczerzenia odcinków granicy polskiej z Litwą Koweńską, Łotwą, Białorusią Sowiecką, Ukrainą Sowiecką i częściowym odcinkiem granicy z Rumunią, tam w rejonie Zaleszczyk. Tam.
To było około 2200 kilometrów, tak jak pamiętam.
Tak, to tam było ponad 2200 kilometrów długości wszystkich granic.
Strażnice polskie jak były rozmieszczone na tej granicy?
Strażnice polskie były oddalone od siebie tak w granicach 5-6 kilometrów. Każda była wyposażona w wieżę. Na tej wieży była luneta i był karabin maszynowy. Chodziło o to, żeby była łączność między tymi strażnicami, bo granica przechodziła w różnych miejscach. Przez las, środkiem rzeki, środkiem jeziora, rozlewiskiem, jakimiś tam bagnami. Przy tych strażnicach tam kwaterowały kompanie graniczne, brygad poszczególnych i ksiądz Andrzej Niwa został tam przekazany właśnie, to był Wołyń, pogranicza Wołynia, Ukraina, Księkiewicze. Tam była ta jego pierwsza służba, był w miejscowości, gdzie mógł odprawiać msze święte dla żołnierzy. Przeważnie odbywało się to przy ołtarzach polowych. Albo budowali kaplice. I nawet w tej książce o księdzu Niwie jest taka fotografia, jak on stoi w lesie, a za nim jest kapliczka taka polowa, gdzie on odprawiał msze święte. Takie przepisy były kurii biskupiej wojsk polskich, przed wojną tak się to nazywało, że każda msza święta mogła być odprawiana na rozkaz dowódcy. Czyli nie było tak, że kiedy ksiądz chce, to sam się odprawił, tylko musiał być rozkaz na piśmie i dopiero na tej podstawie on mógł zorganizować modlitwę taką wspólną dla tych wszystkich. No i pracował tam ksiądz Niwa przez rok.
Ciekawostką dla mnie było w książce, którą pani redagowała, że będąc w Ostrowie Wielkopolskim, ksiądz Niwa również musiał właściwie wszystkie podróże odbywać na rozkaz. Nawet jeśli miał jakieś misje do wykonania i nie dostał rozkazu, miał pieniądze nawet na to, bez rozkazu nigdzie nie mógł pojechać.
Niestety nie mógł pojechać. Takie po prostu były przepisy. Z tego względu, no musiało to w jakiś sposób wszystko być zorganizowane, bo inaczej to by był wielki bałagan.
Jak pracował w Ostrowie, to jeździł...
Pleszew Krotoszyn, tak? Tutaj?
Tak,
tutaj,
tak. Pleszew Krotoszyn, tam właśnie jeździł.
Jak wyglądała kwerenda poszukiwania historii księdza Andrzeja, właściwie z takich strzępków informacji. Czy rodzina wyszła z propozycją kontaktu, czy to państwo wyszliście?
To myśmy jako wolontariat katyński po 2010 roku szukaliśmy rodzin kapelańskich. dotarliśmy no, w różny sposób, poprzez centralę telefoniczną, różne tam proboszczów. Dotarliśmy do pani Marii Dubrawskiej w Rzeszowie. To była siostrzenica chyba księdza, z rodziny księdza Niwy, która oczywiście bardzo zaskoczona miała fotografię jego, miała pamiątki i to, co ona nam przekazała, a później jej kuzyn tam Spunar, to wszystko posłużyło do poszukiwań. Jeszcze odezwała się z Krakowa pani, której ksiądz Niwa udzielił chrztu świętego w Grudziądzu. To była córka jego dowódcy tam z Kresu Wschodnich, z Pruszan. Gdyby nie to, że ja po prostu miałam sporo tej wiedzy na temat pracy kapelanów i gdzie oni służyli i tak dalej, to trudno byłoby powiązać te wszystkie wątki, te fragmenty tych wątków. Trudno by było to powiązać, ale dzięki właśnie wspomnieniom rodzinnym, dzięki materiałom, które udało się znaleźć, no po prostu powstała ta książka.
Musimy dbać o naszą historię, musimy pamiętać o tych, którzy oddali krew za nas. Tak jak
oczywiście
mówił papież, że naród, który nie czci swojej historii, nie pamięta jej, nie zasługuje na istnienie. Pamiętajmy o naszych bohaterach, o tych, którym zawdzięczamy niepodległość, życie nasze.
Właśnie.
Pani Barbaro, dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Do widzenia.
Wszystkiego dobrego.
Niech ta tablica poświęcona księdzu podpułkownikowi Andrzejowi Niwie będzie dla nas nie tyle świadectwem historii, ale przede wszystkim spojrzenie na nią niech będzie dla nas wezwaniem do tego, by umiłować Boga i Ojczyznę. Będzie wezwaniem do ciągłej formacji naszych sumień i będzie wezwaniem do walki o niepodległość i tę zewnętrzną, i tę wewnętrzną.